Dzień dobry, moi kochani, bardzo was serdecznie witam i pozdrawiam ze szczytu świata nad Polskim Morzem. Jestem, kochani, w Gdyni, tam jest Bałtyk. Jestem na szczycie jezuickiego centrum formacji duchowej, czy jakoś tak, czyli w samej jaskini 2. Mam to, kochani, bardzo wyjątkowe rekolekcje, dlatego że mam rekolekcje dla rodziców dzieci, które popełniły samobójstwo. Strasznie oczywiście trudna sprawa. Więcej wam o tym opowiem w drugiej części tego vloga. Kochani, tutaj zaczynamy, ale nie zaczynamy w sumie od Gdyni, bo chciałem, żebyśmy skoczyli na chwileczkę do Szwajcarii, bo byłem chwilę temu na rekolekcjach w Szwajcarii. Miałem rekolekcje w Genewie, Villeneuve i w Lozannie. Zobaczcie, proszę, parę zdjęć najpierw stamtąd, a potem tu wrócimy, żeby pogadać więcej. Popatrzcie. Dzień dobry. Moi drodzy, bardzo serdecznie was witam w nowym vlogu. Jak może już zauważyliście, w sensie jestem w bardzo pięknych okolicznościach przyrody. W sensie na razie widzicie tylko domek, ale chciałem, żebyście zobaczyli trochę więcej. Więc tu jest Matka Boża, jak widzicie. Jak się obrócę, tam z tyłu jest jezioro i góry, a tu jest kościół. Jestem, kochani, w Szwajcarii, miejscowość, nie pamiętam, wybaczcie. To jest gdzieś niedaleko Lozanny, gdzie zaraz pojedziemy. Nowy vlog, przylatujemy, zapraszam, dajemy. Więc słuchajcie, tam gdzie byliśmy rano, jak się okazuje, to było jakieś Villeneuve, czy jak tam, w sensie, że nowe miasto. A teraz jesteśmy w kolejnej wiosce, która się nazywa Montreux. Tu jest miejscowy farosz,
Shalom.
Czyli ksiądz Paweł, który tutaj mieszka. Widzicie, tu jest jego plebania, o tu. O, nie, to w sensie kościół. On mieszka tu niedaleko i teraz ksiądz Paweł będzie mnie tutaj po prostu obwoził po tych wszystkich nudnych miejscach.
Co zrobić?
I będzie podobno super, on mówi, że to jest tak ekstra. Wszyscy tak
mówią. Nie mówiłem tak.
Mówił. To idziemy teraz oglądać. Słuchajcie, okazuje się, jak się nazywa? Montreux, tak?
Montreux.
Że w tej miejscowości, tak mnie tu przynajmniej tłumaczy ksiądz Paweł, że tu podobno w ogóle mieszkał i umarł Freddie Mercury.
Tworzył, komponował.
Tworzył i w ogóle. I to rzeczywiście jest jego pomnik, zaraz zobaczycie. Ale kto by pomyślał, że on mieszkał, w życiu bym nie pomyślał, że on mieszkał w Szwajcarii i tutaj w ogóle umarł. Zobaczcie, no. Konkursy rąbania drewna na czas. To jest podejście numer 2, bo coś się nie udało z dźwiękiem poprzednio, więc słuchajcie, tutaj właśnie teraz z księdzem Pawłem jedziemy na jakiś taki ten
punkt
widokowy, gdzie będzie podobno super ekstra. Właśnie to próbował mi otwierać szyberdach, mimo że świeci jak porypane, a ten jeszcze tak, ty do tyłu jeszcze jedź, no. No, a ten, w ogóle to jedziemy samochodem bez klimatyzacji, bo stwierdził, że będzie fajniej, więc w ogóle super.
Bardziej ekstremalnie.
No. Dobra, jedziemy zobaczyć, potem będzie jakieś jedzone i potem do Genewy. Popatrzcie. drodzy, jesteśmy z powrotem w Gdyni. Niestety, tak jak zauważyliście, zdążyłem, kochani, nakręcić tam w Szwajcarii tylko trochę zdjęć z tego Villeneuve. Potem jeszcze miałem rekolekcję w Genewie i w Lozannie, ale był po prostu taki program i tak musieliśmy jeździć między miastami. Dojeżdżałem po prostu 100 parę kilometrów między jednym a drugim miejscem, że po prostu nie nakręciłem nic więcej. W Genewie, mimo że byłem, to jest chyba bardzo ładne miasto, nie widziałem zupełnie nic, bo byłem tylko w kościele, trochę nie było czasu, ale za jakiś czas będę miał chyba znowu rekolekcję w Szwajcarii, to może się uda jeszcze coś zobaczyć, więc no było tylko widelne, chociaż było, było bardzo ładnie, więc mam nadzieję, że chociaż te parę obrazków wam wystarczy. Kochani, tak wam mówiłem, jestem w Gdyni, najpierw będzie parę obrazków tu z okolicy, bo z tego dachu tu ładnie widać. Potem chciałem wam pokazać bardzo piękne miejsce w kaplicy związane z tymi dzieciakami, które odebrały sobie życie. Jest taki bardzo piękny ołtarz, na którym są zdjęcia tych młodych, pięknych ludzi. No strasznie trudny temat, jak się możecie łatwo domyślić. Jest tutaj kilkadziesiąt par, kilkudziesięciu rodziców, którzy przeżyli taką tragedię. Staramy się razem jeszcze z innymi księżmi przez ten weekend, no właśnie, jakoś ich wspierać, jakoś im pomóc. Będzie krótkie gadanko, ale to za chwileczkę zobaczcie parę tych obrazków. Drodzy moi kochani, jestem już po tych rekolekcjach dla tych rodziców, dzieci, które odebrały sobie życie. Jestem przyjazdem w Warszawie. Pozwólcie na krótkie gadanko. Kochani, to były niezwykłe 3 dni. Jestem też naprawdę zaszczycony, że zostałem zaproszony na te rekolekcje. Kochani, to jest bardzo trudny, że tak powiem, target do głoszenia, jak się łatwo domyśleć. Czyli no, sytuacja człowieka, który próbuje sobie poradzić z naprawdę no, niewyobrażalną, nie, tragedią. Kochani, mnie tam bardzo zadziwiło, kiedy rozmawiałem z tymi rodzicami, kiedy się przyglądałem tym zdjęciom tych dzieciaczków, kiedy opowiadali mi historię tego, co się wydarzyło i tak dalej. Nie ma oczywiście dwóch podobnych historii, może się może wydawać, że to są podobne rzeczy, mam wrażenie, że nie, że każda historia to jest zupełnie inna historia, inny świat. Bardzo mnie przeraziło tak naprawdę, jak mi opowiadali o tych swoich dzieciach, tam było wiele dzieciaków, takich wieku, słuchajcie, 12, 13, 14 lat. Tak młodych, myślałbym sobie nawet w głowie, że w takim wieku przecież chyba w ogóle się takich myśli jeszcze nie ma. Rozumiem, znaczy nie mówię, że to dobrze oczywiście, ale 15, 16, 17-latkowie, jakoś to jest mi sobie, jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale jakoś nie umiem sobie wyobrazić 13-letniego dziecka, które, no właśnie, które jest w takim jakimś wewnętrznym pomieszaniu, w takim cierpieniu, w takim bólu, no, że ucieka się do czegoś tak drastycznego. Bardzo to było jakby i wstrząsające, i wzruszające. No niesamowite w ogóle 3 dni. I dwie rzeczy chciałbym wam powiedzieć i też do czegoś zachęcić. Pierwsza taka, to prawie wszyscy ci rodzice opowiadali, jak jest im trudno w ogóle komukolwiek tak publicznie, nie, w sensie otwarcie, mówić o tym, w jaki sposób ich dziecko odeszło, nie? Jest ciągle w naszym społeczeństwie, świecie, takie odium, nie, samobójstwa, bardzo często polegające też na tym, że się oskarża rodziców o to, że no właśnie, że skoro wasze dziecko się zabiło, to byliście złymi rodzicami, nie? Wielu z nich opowiadało, jak próbowali trafić do różnych księży, do swoich proboszczów i w ogóle zero odzewu, nie? Jak rozmawiali ze swoimi bliskimi w rodzinach czy ze swoimi znajomymi i słyszeli czasem jakieś różne tragiczne rzeczy w ogóle od tych czasem bardzo wierzących ludzi, jakby kiedy się ludzie dowiadywali, że ich dzieci popełniły samobójstwo. Kochani, to jest okropne, w jaki sposób my ciągle jakby, nawet nie tylko do tego tematu, ale w ogóle do takich rzeczy jakoś trudnych podchodzimy. Ja rozumiem bezradność, rozumiem, czasem nie wiemy, co powiedzieć, nie wiemy, jak pomóc, ale w takim momencie jakieś osądzanie albo odrzucanie, albo taka zwykła obojętność, to są po prostu najgorsze rzeczy, jakie mogą być. Mówili mi ci wszyscy uczestnicy, też organizatorzy, że oni długo szukali jakiegoś księdza, który by podjął tę rekolekcję i no właśnie, okazało się, że jest to trudne albo niemożliwe, nie? Kochani, niesamowicie jestem Panu Bogu wdzięczny, że mogłem z tymi rodzicami przeżyć te 3 dni, że mogłem, mam nadzieję, jakoś im chociaż minimalnie pomóc, a przede wszystkim po prostu modlić się z nimi, być z nimi na Eucharystii, towarzyszyć z nimi, rozmawiać i tak dalej. Niesamowite rodziny, niesamowici ludzie. Kochani, druga rzecz, bo to jest też coś, co chyba było takim motywem przewodnim wszystkich tych historii. Większość tych rodziców, tam byli rodzice, którzy stracili bardzo niedawno temu te swoje dzieci, na przykład 3 miesiące temu, też tacy oczywiście już po latach, gdzie to było dawno temu, ale mam wrażenie, że bez względu na staż,
Większość z nich, jeżeli nie wszyscy, przede wszystkim boryka się z poczuciem winy. Czyli boryka się z takim pytaniem, czy zrobiłem wszystko, co mogłem, nie? Czy to, nie wiem, stworzyłem swojemu dziecku taką przestrzeń, żeby rzeczywiście mogło do mnie przyjść ze swoimi problemami, czy nie zignorowałem, czy jakoś, nie wiem, no właśnie. Czy nie jestem po prostu złym rodzicem, skoro moje dziecko targnęło się na swoje życie. Kochani, mówiłem im tam wielokrotnie i to jest w ogóle taka nauka, którą często wam powtarzam, ale proszę pamiętajcie o tym. Kochani, istnieją dwa wyrzuty sumienia, w sensie dwa rodzaje wyrzutów sumienia. Jedne pochodzą od Ducha Świętego, a drugie pochodzą od szatana i trzeba się naprawdę nauczyć w życiu rozróżniać jedno od drugiego. Kochani, wyrzut pochodzący od Ducha Świętego zawsze ma kilka cech. Po pierwsze, zawsze jest bardzo konkretny. Czyli nigdy wyrzut od Ducha Świętego, czyli taki dobry wyrzut sumienia, z dobrze ukształtowanego sumienia, z prawdy, która się z nas wydobywa, nigdy nie jest natury ogólnej, czyli nigdy nie jest takim myśleniem, mogłem zrobić coś lepiej. Kochani, nie ma czegoś takiego. W wypadku na przykład tych rodziców, ja im mówiłem bardzo konkretnie, powiedzmy, że nie wiem, jak mamy kogoś, kogo straciliśmy i zadajemy sobie pytanie, czy ja czegoś nie zawaliłem, nie? To może przykład będzie banalny, ale nie wiem, jeżeli mam na przykład chorych starszych rodziców, tak? I na przykład jestem odpowiedzialny za wydawanie im leków, tak? To ja im szykuję leki, ja im je podaję, oni są na przykład w takim stanie umysłowym czy jakimś, że już sami o tym nie pamiętają. Ja to muszę robić. I teraz uwaga, jeżeli przez, nie wiem, tydzień, dwa, trzy ja tych leków im nie podawałem, olałem to, zapomniałem, jakby nie brali leków, tak. To jest bardzo konkretny wyrzut sumienia, czyli potrafisz znaleźć konkretną rzecz, którą mogłeś zrobić. Nie wiem, twoje dziecko poprosiło cię o pomoc. Twoje dziecko powiedziało, że przeżywa trudności, a ty to zlałeś. Twoje dziecko dało sygnał, mamo potrzebuje pomocy, tato potrzebuje pomocy, a ty nie zareagowałeś. Tak, to są konkretne rzeczy, czyli kochani, Duch Święty zawsze pokazuje konkret, który został zrobiony albo niezrobiony. Nie ma czegoś takiego jak ogólne przekonanie, mogłoby być lepiej. To nie pochodzi od Ducha Świętego. Więc Duch Święty zawsze pokazuje konkret. Mało tego, kiedy już go pokazuje jednocześnie, zawsze pokazuje, co można zrobić, żeby go naprawić. W sensie, czasem oczywiście pewne rzeczy się wydarzyły i nie można ich odkręcić, ale jakby jesteśmy w stanie właśnie pójść do spowiedzi, odbyć pokutę, jakby nazwać te rzeczy po imieniu, jakby podjąć ścieżkę duchowej naprawy tego. I zawsze daje nadzieję, że jakby, że Bóg nas w tym poprowadzi, że to nie jest koniec świata, że to nie znaczy, że jesteśmy skreśleni, potępieni. Nawet jeżeli to było jakieś realne zło, które zrobiliśmy albo zaniedbaliśmy, to zawsze Duch Święty daje w tym nadzieję, że Pan Bóg mnie w tym przyjmie. Kochani, to jest wyrzut sumienia od Ducha Świętego. Natomiast wyrzut sumienia pochodzący nie od naszego sumienia, tego dobrze ukształtowanego, tylko pochodzący od szatana, pochodzący od złych duchów, polega na tym, że on zawsze, że tak powiem, nie konkretyzuje rzeczy, bo kochani, nieskonkretyzowanych rzeczy nie da się naprawić. On trzyma człowieka w czymś, czego nie da się nazwać, nie da się... Wielu rodziców o tym mówiło, że oczywiście nie potrafią znaleźć jakichś konkretnych rzeczy, które by zawalili, ale ciągle jest mi takie pytanie, czy nie mogłem czegoś więcej jeszcze zrobić. Kochani, zawsze możemy więcej zrobić. I taki wyrzut sumienia, on jest nieproduktywny, on donikąd nie prowadzi. On nie uzdrawia serca, on tylko truje nieustannie serce takim poczuciem niewystarczalności. Mało tego, od złego ducha, kochani, wyrzuty sumienia zawsze polegają na tym, że on nas po prostu ścina, że on nas potępia, że on jakby wmawia nam, że nie ma dla nas nadziei, że to, co zrobiliśmy, nas skreśla. I kochani, większość wyrzutów sumienia tych rodziców to niestety nie są te dobre wyrzuty sumienia. W tym sensie w nich oczywiście próbuje działać zły, tak? Kiedy próbuje ich właśnie trzymać w pewnym poczuciu winy co do przeszłości, nie? Kochani, tak, czasem są złe rzeczy, które po prostu trzeba przyznać, nazwać, naprawić, jeżeli się da, jeżeli się nie da, odpokutować. I jakby trzeba zawierzyć Bożemu miłosierdziu idąc dalej, ale właśnie to miłosierdzie daje nadzieję, że Pan Bóg sobie z tym poradzi. Kochani, to poczucie winy to jest ważne w ogóle, bo to nie dotyczy tylko oczywiście rodziców dzieci, którzy odebrali sobie życie. To dotyczy różnych naszych sytuacji z przeszłości, tego, co my zrobiliśmy, tego, z czym się zmagamy. Proszę, uczcie się rozróżniać te dwa poczucia winy, bo jedne niszczą, a drugie budują. To od Ducha Świętego budują, bo one naprawiają rzeczywistość. To od złego ducha one po prostu tylko człowieka niszczą. I kochani, jeszcze jedna rzecz taka na koniec. Kochani, to były w ogóle, tak się wydaje chyba, że o czymś oczywiście ci organizatorzy nie wiedzieli, ale oni mówili, że to były pierwsze takie rekolekcje stricte skierowane do rodziców, których dzieci popełniły samobójstwo. Oczywiście jest trochę rekolekcji w Polsce dla rodziców dziecka utraconego, na przykład, nie wiem, przez poronienie, przez choroby i tak dalej, ale takiego stricte do dzieci rodziców, znaczy do rodziców dzieci, które sobie odebrały życie, to były chyba w ogóle pierwsze rekolekcje w Polsce, tak się wydaje. Oni byli w ogóle z całej Polski, nie tylko z Polski, z Europy byli też ci ludzie. Kochani, jeżeli ktoś z was jest w takiej sytuacji, może szuka pomocy, Po pierwsze, błagam, nie zostańcie z tym sami. Wiem, że często to jest strach, żeby powiedzieć właśnie, bo księża odrzucają, bo ludzie odrzucają, bo nawet bliscy potrafią odrzucić, nie? Kochani, nie zostańcie z tym sami. Tak, czasem bardzo jest potrzebna oczywiście pomoc terapeutyczna, a też jest potrzebna pomoc duchowa. Kochani, znajdziecie w opisie pod tym filmem namiary na tych ludzi, na organizatorów, na to, gdzie poszukać pomocy. Oni, ci rodzice, są w takim kontakcie też WhatsAppowym, wspólnie się modlą, na przykład w dzień urodzin i w dzień odejścia z tego świata swoich dzieci. Trzymają taką wspólnotę, żeby się wspierać. Kochani, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, znajdziecie info w opisie pod tym filmem, koniecznie skorzystajcie. Kochani, ja Panu Bogu jestem bardzo wdzięczny, że ja, nie tylko ja tam był, też ksiądz Jacek Socha, proboszcz z Gdyni, też było jeszcze paru innych księży, którzy pomagali przy spowiedzi, przy modlitwie i tak dalej. Bardzo jestem szczęśliwy, że byłem na tych rekolekcjach i że mogłem tych ludzi poznać, że dali mi prawo do swoich historii i dali mi prawo do nich mówić też i razem z nimi się modlić. Bardzo to było piękne doświadczenie. Kochani, na dzisiaj to chyba tyle. Żegnam się z Wami, ściskam Was bardzo, bardzo Was pozdrawiam i do zobaczenia w jakichś naszych następnych spotkaniach. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.